Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek, 15 czerwca. Tak, to dziś ten dzień. To od dziś mieliśmy mknąć między węzłami Dąbie i Rzęśnica dwoma jezdniami po dwa pasy na S3 i A6. No i skończyło się na zapowiedziach.
Witam, ze strony Adam z Dobrej. 3 tygodnie temu przyjeżdżałem betonką. Nie było żadnego sprzętu, nie działo się kompletnie nic. Kiedy usłyszałem, że ma być termin od dnia 23 czerwca, no, kwitowałem to lekkim uśmiechem. Przyjeżdżałem dzisiaj rano, pojawiły się jakieś samochody, coś, ale wszystko to wygląda tak, że skończą najwcześniej pewnie wylewanie po wakacjach. Za tydzień zaczną się wakacje i przejazd A6 to po prostu będzie koszmar. Pozdrawiam.
A ilu i jakich zapewnień się nasłuchaliśmy w czasie reakcji, jak to zdążą do 15? No i teraz już wiemy, że nie zdążyli i teraz pan mówi, że nie zdążą również przed wakacjami. No, zobaczymy. Najgorsze jest to, że chyba ma pan rację. Aleksandra Mazur-Woloniecka audycję zrealizuje, Sławek Orlik i Patrycja Zielonka przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, gdy lekarz nieczytelnie wypisał receptę. Czy musimy zapłacić 100% za lek? Czy jest też jakieś inne rozwiązanie takiej sytuacji? Porozmawiamy także o bezpieczeństwie na małych jednostkach pływających, które pływają czy żeglują wśród tych dużych. Właśnie tu u stóp wałów Chrobrego i na wielu innych, czy to rzekach, odnogach Odry, czy też właśnie na kanałach portowych. Słuchacz ma obawy, twierdzi, że pływanie z dziećmi na małych łódkach, nawet jeżeli dzieci są w kapokach czy też w kajakach, to jest bardzo niebezpieczna zabawa czy rozrywka, która może skończyć się tragicznie. Porozmawiamy także o szkole podstawowej numer 7 na szczecińskim Warszawie. Szkoła pęka w szwach, ma powstać nowa szkoła, ale właśnie w związku z tym, że dzieci przybywa, jedna z mam napisała do nas, dlatego że jej klasa ma być podzielona i inne klasy, ma powstać jeszcze dodatkowa klasa, no i mama się na to nie zgadza. Czy jest jakieś inne rozwiązanie na to, żeby rozgęścić, mówiąc kolokwialnie, dzieci w szkole? No i zajrzymy też do pani Józefy z Wyszomierza, zapytamy osoby, które jej pomagają, czy pani Józefa dzięki naszym słuchaczom, dzięki temu, że ofiarowali jej pralkę, lodówkę, telewizor i pomoc również innego rodzaju odżyła. Jak się ma pani Józefa? O tym także dzisiaj w naszym programie. 510-37-32, 510-37-36. Patrzę na te przerażające zdjęcia z dzisiejszego wypadku, do którego około godziny 7 doszło na nitce wjazdowej do Szczecina na ulicy Gdańskiej. Samochody są ogromnie zniszczone. Zastanawiam się, z jaką prędkością jechały. Doszło do zderzenia 3 samochodów, ogromne korki, komunikacyjny paraliż. No właśnie, i w tej sprawie są komentarze naszych słuchaczy i różne pytania. Pan Artur zadaje 3 pytania. Dlaczego mamy tylko 3 przeprawy wjazdowe do miasta w XXI wieku? Dlaczego nie ma inwestycji w kolejne co najmniej 2 mosty? Gołym okiem widać, że już potrzeba kolejnych przepraw z prawego na lewy brzeg Odry. I a propos tych przepraw, no ma powstać most Kłodny, tylko pytanie, czy w przypadku takiego wypadku on rozwiąże sprawę korków i zablokowania, sparaliżowania ruchu. No i jest też plan zachodniej obwodnicy Szczecina. No właśnie, jest plan. Mamy już decyzję Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o realizacji zachodniego obejścia. Inwestycja ma być realizowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek, przeważył fakt, iż posiadamy już dokumentację środowiskową. Pierwszą inwestycją, która będzie realizowana w ramach obwodnicy, to według prezydenta tunel Police Święta. Prezydent sugeruje, że jego zdaniem przejazd przez tunel może być jednak płatny i kosztować 4 do 5 złotych. No i wracam do pytań pana Artura. Kolejne, dlaczego pomimo wielu wypadków drogowych w obu kierunkach na ulicy Gdańskiej czy basen górniczy nie ma tam stacjonarnych fotoradarów lub odcinkowego pomiaru prędkości? Rzeczywiście, to jest takie miejsce, w którym powinien być taki pomiar prędkości lub fotoradary, bo przecież prędkość tych pojazdów, które się zderzyły, musiała być ogromna. Przecież tutaj osobówka, którą teraz widzę, ona po prostu nie ma przodu. No i pan Artur jeszcze po trzecie. Jak zdarzy się wypadek jak dziś, to jest dosłownie paraliż. 1000 mieszkańców spóźniło się do pracy przez jeden wypadek. Tak nie może być. Miasto musi się tym zająć. Ma pan rację, panie Arturze. Porozmawiamy z miastem w tej sprawie, ale też pamiętajmy o nas samych, o kierowcach. Musiała być nieodpowiedzialna, bardzo szybka jazda. Tam jest ograniczenie, o ile pamiętam, do 70 km na godzinę przed wjazdem na trasę zamkową. Nawet jest mniej przecież, więc jak te samochody musiały pędzić? Więc nie cała wina jest tutaj po stronie miasta. Musimy pamiętać o tym, żeby prędkość dostosowywać do warunków ruchu. To jest czas reakcji, 12:11. Posłuchajmy jeszcze głosu słuchacza w tej samej sprawie.
Witam, Artur, kierowca, tak w sprawie porannego chaosu komunikacyjnego. I teraz moje pytanie. Kiedy miasto w końcu zrozumie, że potrzebna jest więcej przepraw między prawym a lewym brzegiem? Chodzi mi o mosty, bo wystarczy jeden poważny wypadek komunikacyjny z trzema autami na Gdańskiej i jest chaos taki, że nie da się wjechać do Szczecina, ani od Przedsławia, ani od Floriana Krygiera, ani od centrum. Kiedy powstaną fotoradary na ulicy Gdańskiej, żeby kierowcy na tych trzech pasach nie grzali powyżej 70 na godzinę? Wszyscy spieszymy się do pracy, wiadomo, ale jak wszyscy będziemy jechać z odpowiednią prędkością, to dojedziemy na czas. A teraz myślę, że parę tysięcy ludzi spóźni się do pracy. Każdy teraz kombinuje, jak przejechać. Tylko dlatego, że mamy trzech kierowców nieodpowiedzialnych, którzy się spotkali razem. Jest wielki wypadek, wielki chaos. I teraz co? Nie trzeba wojny. Wystarczy, że trzy auta się spotkają i Szczecin leży i kwiczy. Dziękuję.
No właśnie, trzy auta się spotkają. Jeden ze słuchaczy zadzwonił, mówiąc, jakie były okoliczności tego wypadku. Jeden z pojazdów jechał w drugą stronę, ale po prostu był tak rozpędzony i kierowca stracił nad nim kontrolę, że przejechał na przeciwległe pasy ruchu. Więc to pokazuje, jak mówiąc kolokwialnie, niektórzy grzeją. Po prostu grzeją, tego inaczej nie można określić na tym odcinku, gdzie powinni zachować zdrowy rozsądek i ostrożność. To jest czas reakcji 12:12. Mija już tydzień, odkąd wyruszyłem. Ruszyłem z darami od naszych nieocenionych słuchaczy do pani Józefy z Wyszomierza. To kobieta, o której powiedziała nam pani Maria, jej dobry duch i jej przyjaciółka. Powiedziała, że pani Józefa mieszka w domu do pewnego czasu, jeszcze całkiem niedawno, bez prądu. Jeszcze był taki czas, że nie miała tam nawet wody, że nie ma pralki, że nie ma lodówki, że nie ma telewizora. No i długo nie trzeba było czekać na odzew naszych nieocenionych kochanych słuchaczy. Słuchacze pomogli. Pan Adam kupił lodówkę, drugi pan Adam pralkę. Pan Paweł sprezentował telewizor. Pan Paweł, jeszcze jeden, zaoferował się, żeby to wszystko przewieźć. Nie tylko on, bo był też inny chętny. Pan Andrzej, byli też inni do podarowania sprzętu. Wybraliśmy to, co najlepsze. No i właśnie teraz jest z nami pani Maria. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Sławek. Dzień dobry, panie Sławku.
Kłaniam się.
Pani Mario, czy pani Józefa odżyła? Widzi pani, że odzyskała wiarę w ludzi, bo była trochę taka zapomniana przez ludzi. Ośrodek Pomocy Społecznej też tam rzadziej zaglądał, teraz zagląda często.
Tak, tak. No jej byt ma w tej chwili normalnie inny wymiar. Inna kobieta.
Widzi to pani, tak? Jest błysk wokół,
tak.
Jest
tak,
radość.
Tak, byłam u niej w poniedziałek, tak. Ja i moja mama byłyśmy.
Proszę powiedzieć, pani zna panią Józefę już bardzo, bardzo długo.
Jak moja się... mama
no
bardziej, moja mama.
Jak to się stało, że pani Józefa żyła w takim zapomnieniu nieco i zaniedbaniu? Jak to pani
zdaniem
się stało?
Nie mam pojęcia. No tam wieś niewiele jej pomagała. Ona nie mówiła nikomu, była taka biedna. I jak odnowiły kontakt, no to mama ją, tak jak mówiłam w innym wydaniu kiedyś, namówiła ją. No i tak.
Jest z nami pan Sławek, nasz stały słuchacz, bardzo pomocny, często zabiera głos w różnych sprawach. Panie Sławku, pan do nas zatelefonował i chciał od razu pomóc, no i pomógł pan, może nie od razu w piątek, ale pojawił się pan po piątku, tym sprzed tygodnia, u pani Józefy, ponieważ my z panem Pawłem, z którym zawiozłem te wszystkie przedmioty, ten sprzęt RTV AGD do pani Józefy, nie byliśmy w stanie podłączyć telewizora. Zresztą na szczęście okazało się, że pan by też nie był w stanie, bo okazuje się, że tam była chociażby stara antena, stare wtyki do tej anteny, to wszystko by chyba nie zadziałało, gdyby nie pan, prawda?
Panie Nuszu, no tak. Tam troszeczkę trzeba, już jak już pędem szliśmy profesjonalizmu i jakości, to musieliśmy zacząć od, oczywiście, od nowej instalacji antenowej. To wszystko tam działa. Pani Maria też przywiozła antenę na wszelki wypadek. Widzę pomoc, żeśmy się akurat spotkali i pani Marii mamę poznałem, i panią Marię, i akurat pani pomocy ze społecznej też przyjechała, jak ja byłem. Już byłem kilka razy u pani Józi, jeszcze w poniedzieli będę, bo trzeba zrobić jeszcze nowe przyłącze pod prałkę. Na razie jest tak prowizorycznie, ale w poniedziałek już będzie odpowiednie przyłącze na osobnych zabezpieczeniach i na osobnej instalacji.
Mówi pan, panie Sławku, tak skromnie będzie. To pan to zrobi?
No tak, będzie. No właśnie, będzie,
wyprowadził antenę na zewnątrz, na własny koszt i tak dalej. Zamontował pan to wszystko. Nowe porządne kable, nowa porządna antena. I pan jeszcze stwierdził, że tam brakuje w gniazdkach, nie wiem, może już pan to zrobił, że tam nie ma uziemienia w gniazdkach, prawda?
Tak, już pralka, lodówka już działa na nowym gniazdku. Jeszcze mówię, trzeba zrobić osobną instalację do pralki, więc w poniedziałek to już będzie. No i to żeśmy rozmawiali poza anteną odnośnie, fajnie by było, no bo w kuchni jest dalej zimna woda. Jest prąd, jest woda. Fajnie by było, jakby pani Józefa miała jeszcze tą ciepłą wodę do mycia, choćby talerzy, garnków i tak dalej, więc ja tam jeszcze się zaoferuję do wykonania następnego punktu przyłączeniowego. I by trzeba było jeszcze z słuchaczami naszymi porozmawiać na temat jakiegoś malutkiego grzejniczka wody nad umywalkowego. To nie są duże koszty, przełączę, zrobię i... Aha, no i trzeba pochwalić panów tutaj, to z pomocy chyba przyjechali, podłączyli pana Adama, tak? Pana Adama pralkę, którą fundował elegancką. Podłączyli odbiór ścieków i podłączyli i wodę. Jest to wszystko powpinane. Ja tylko zrobię nowe przyłącze, żeby było elektryczne, żeby było tak, jak się należy, żeby tam nie było żadnych przedłużaczy, żeby nie było zagrożenia ze strony tam pożaru i tak dalej. Także ja tym się zajmę, a poza tym wszystko, myślę, działa. No, miło było zobaczyć minę pani Józefy po 20 czy tam 30 latach, jak telewizor zaczął działać i telewizję sobie obejrzała w swoim pokoiku.
No to naprawdę bardzo fajne. Panie Sławku, wróćmy jeszcze na chwilę do tego pomieszczenia kuchennego, gdzie właśnie pani Józefa korzysta niestety tylko z zimnej wody. Jeżeli chce sobie tę wodę podgrzeć, czy do mycia naczyń, czy do umycia się, to po prostu stawia ją na swoim piecu opalanym drewnem, no i tę wodę podgrzewa. Czy pan tam widzi miejsce na przepływowy podgrzewacz wody, czy to raczej powinien być bojler 30-litrowy na przykład?
Nie, to będzie pojemnościowy. Tu przepływowy możemy zapomnieć, ponieważ to jest instalacja jednofazowa. Zabezpieczenia mamy 16-amperowe, więc my musimy tylko pomyśleć o małym, jakimś 10-litrowym pojemnościowym podgrzewaczu, bo przepływowy, no fakt, że on działa wtedy, kiedy się pobiera wodę, ale pobór mocy jest bardzo duży, więc ta instalacja w ogóle nie jest przystosowana do takiego grzejniczka. To nie są drogie rzeczy, może się ktoś by jeszcze tutaj słuchaczy zaoferował, ja jestem skłonny to podłączyć i by był komplet, bo zimna woda w kuchni w XXI wieku, jak kobieta już wszystko ma, ażeby grzała wodę, widziałem na westfalce, na ogniu, no to tak już, to już troszeczkę nie bardzo, tym bardziej, że pani Józia ma swój wiek, schorowana trochę, nie jest to młoda kobieta, że może sobie dźwigać 20-30 litrów wody i kłaść na westfalkę opalaną jeszcze węglem czy tam drewnem.
Tak, pani Józefa ma lat 72, o ile pamiętam. Pani Mario, zgadza się?
Tak.
No właśnie, ale panie Sławku, potrzebujemy bojlera 10-litrowego, czy może być do 30 litrów?
Nie, no tak, ja tak sobie strzeliłem, kolokwialnie powiem, 10, bo tam nad umywalką jest dużo, dużo miejsca, może być i to 20 litrów, ale w zupełności jednej osobie taki do 20 litrów wystarczy tej wody, bo wiadomo, że tą wodę ciepłą się miesza razy dwa, także w zupełności wystarczy, czy do miski, czy umyć się, czy umyć naczynia kuchenne, bo tam leci bezpośrednio zimna woda, zaraz za wodomierzem jest kranik. No, jest to jakieś już, wiadomo, jak nie było wcale, to jest pewnie już jest woda w budynku, ale jak jest ta woda i jest ten prąd, to jeszcze byśmy to zrobili, taki już taką kropkę byśmy postawili, czyniąc
nad
tyle.
I. Bardzo apelujemy do naszych słuchaczy, którzy są nieocenieni. Może ktoś chce sprawić radość naszej słuchaczce, pani Józefie, która słucha nas na pewno teraz, bo wiem, że słucha czasu reakcji bardzo pilnie.
Cały czas gra radio. Byłem, to cały czas, muszę powiedzieć, radio gra. Mimo, że telewizor gra, radio, oczywiście 92 FM, cały czas w kuchni działa. Także od razu zdradzę rąbek tajemnicy, panie Janusz.
Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma takie dobre serce i gotówkę i chciałby pani Józefie z Wyszomierza kupić bojler 20 czy nawet 30 litrów, bo od przybytku głowa nie boli w tym wypadku, to bardzo prosimy 510-37-32 albo do Sławka bezpośrednio 510-37-36. Będziemy wdzięczni. Znowu dowieziemy, chętnie odwiedzimy panią Józefę. Cieszę się, że pani Józefa ma błysk w oku, że odżyła, że odzyskała wiarę w ludzi, a to właśnie dzięki państwu, dzięki pani Marii, której dziękuję za rozmowę, panu Sławkowi. Również dziękuję, panie Sławku. My jesteśmy w stałym kontakcie.
Ja bym chciała podziękować w imieniu mamy moim i pani Józi. Za te dary, które dali. Warto pomagać. Dziękujemy.
Warto pomagać. Dziękuję państwu bardzo. No i jeszcze raz dziękuję panu Adamowi, drugiemu panu Adamowi, panu Pawłowi i jeszcze drugiemu panu Pawłowi za serce i życzliwość. To jest czas reakcji, 12:22. Teraz wróćmy do tematu wczorajszego. Wczoraj rzecznik przewozów regionalnych mówił o tym, że konduktorzy będą mieli wymienione czytniki, tak żeby można było w pociągu zapłacić za bilet kartą. Okazuje się, że te czytniki, które właśnie konduktorzy mają, nie czytają kart płatniczych i w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, jestem całą słuchaczką, mam na imię Aneta i tak przysłuchuję się tej mowie pana redaktora z rzecznikiem PLK i tak sobie myślę, że tutaj kłania się takie przysłowie, że chytry dwa razy traci. Takie wielkie przedsiębiorstwo powinno wyprzedzać, zawsze być krok naprzód, a nie teraz będziemy wymieniać, tam to pójdzie do śmieci, a zamówimy sobie nowe, no bo co tam, kogo, no ale przecież ich chyba stać, prawda? Dziękuję bardzo.
Zgadza się, chytry dwa razy traci, a z nami jest pan Marek w sprawie wypadku na Gdańskiej. Dzień dobry.
Witam, witam. Drodzy państwo, rano jechałem właśnie, no jakieś 20 minut przed wypadkiem, przez Słoneczne. Patrzyłem specjalnie na tablicę, czy jest korek na Gdańskiej. Było wszystko na zielono. Nie było żadnej informacji. Pojechałem na Gdańską, wbiłem się na basenie górniczym w ogromny korek i żadnej informacji. Później policja skierowała nas pod estakadę, nie informując, że mamy zawrócić. I wszyscy staliśmy dobre 15 minut, zanim policjant przechodzący poinformował mnie, że należy zawrócić. Więc chaos totalny, ale nie tylko z winy wypadku, tylko z winy informacji i policji, i tablic za 7 milionów złotych, które nie poinformowały w odpowiednim czasie, że należy przejechać Floriana Krygiera, bo tu jest zakorkowane. A przecież mają monitoring i podgląd, że był wypadek i można było to szybko poinformować kierowcy.
No właśnie, dziękuję panie Marku. No nic dodać, nic ująć. Już kiedyś rozmawialiśmy z słuchaczami o tym, że te nasze tablice za grube miliony gorzej pokazują to, co się dzieje na drogach, niż nasze aplikacje w telefonach komórkowych, nasze nawigacje. I tyle na ten temat. A zadzwonił do nas nasz słuchacz, pan Leszek, który oznajmił, że ma bojler 10-litrowy dla pani Józefy. Dziękujemy bardzo, panie Leszku. Zobaczymy, kto da większy, kto da więcej, chociaż ten też oczywiście przyjmujemy. Mam nadzieję, że Sławek zapisał do pana na miary. Serdecznie dziękuję. 50 litrów? 50 litrów słyszę. No to jak 50 litrów, to w ogóle pani Józefa będzie mogła się kąpać w Bali z płatkami róży. To nas bardzo, bardzo cieszy. Panie Leszku, serdecznie dziękujemy. Pani Oli, dziękuję za przypomnienie, że to 50-litrowy bojler. A teraz jeszcze króciutko o parku Żeromskiego. Park ten przedstawia sobą stan opłakany. Można to zobaczyć na naszych zdjęciach na stronach internetowych Czasu Reakcji. Na ten temat chcemy porozmawiać z dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin w przyszłym tygodniu, dlatego że tu nie chodzi o zakład usług komunalnych. Tu chodzi po prostu o ogromną inwestycję. Wiele pieniędzy i bardzo dobrze wpompowano w park Kasprowicza. Natomiast park Żeromskiego, przepiękny park z pięknymi drzewami, jest zaniedbany, są zniszczone alejki, brakuje koszy na śmieci, jest jakiś żurzel, są dziury miejscami w tych asfaltowych nawierzchniach. Naprawdę ten park, przecież ludzie idą przez ten park na wały Chrobrego, również turyści oglądają nie najpiękniejsze widoki w naszym mieście, więc warto to zmienić. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, witam. Stała wasza słuchaczka. Takiego bałaganu to nie widziałam. Tak pięknego parku, jak kiedyś był utrzymany właśnie w okresie komuny, to nie mamy. Okropnie przejść, okropnie, kolejiny, obrzydactwo. Biały spodniak zapomnij, w klapach zapomnij. Cały park jest tym żużlem wysypany. Mowy nie ma, żeby spokojnie przejść. Jest wszędzie u nas brudno. Wszędzie, wszędzie, wszędzie.
No nie wszędzie jest brudno, ale rzeczywiście brud nam niestety towarzyszy. Ostatnio szedłem Aleją Niepodległości i patrzyłem, jak brudne są te granitowe, piękne zresztą chodniki, ile na nich jest plam, nie wspomnę o gumach do rzucia, ale samych plam, po prostu to trzeba myć, dbać o to i czyścić. A teraz zmiana tematu. Jest z nami pani Joanna, która ma syna w szkole podstawowej numer 7 przy ulicy Złotowskiej na Szczecińskim w Warszawie. Dzień dobry pani Joanno.
Witam panie Januszu, witam państwa.
Pani Joanno, proszę powiedzieć, w jakiej sprawie do nas pani napisała? W każdym razie pani list zaczyna się do nas tak. Chciałabym zapoznać państwa z sytuacją, która ma miejsce w dzielnicy Warszewo, z tym, w jaki sposób rządzący naszym miastem próbują załatwić sprawę braku drugiej szkoły podstawowej, której budowa przy ulicy Kredowej miała rozpocząć się w 2016 roku. No właśnie, miała się rozpocząć, nie rozpoczęła się, prawdopodobnie rozpocznie się w 2018 roku. Być może, bo to nigdy z inwestycjami takimi właśnie nie wiadomo, ale pani i inni rodzice mają problem. Okazało się, że pani syn, który chodzi do klasy pierwszej, być może będzie musiał przejść do nowo utworzonej klasy, ponieważ w klasach przybyło uczniów, jest ich coraz więcej, Warszawa się rozbudowuje. Jaka powstała sytuacja?
Otóż tak, proszę państwa, w miniony poniedziałek, to jest teraz 11 czerwca, dyrektor szkoły, pani Teresa Kalina, poinformowała nas poprzez wychowawców naszych klas, iż będzie musiał zostać dokonany podział klas pierwszych, trzech klas pierwszych, ponieważ są klasy 4 od A do D. Klasa pierwsza A jest jako jedyna z językiem niemieckim. Wobec tego jest klasą, no, jak to się mówi, nietykalną, ponieważ dzieci ewentualnie, gdyby chciano je dzielić, to one nie miałyby do kogo być dołączone, ponieważ nie ma innej klasy z językiem niemieckim. Więc tak naprawdę problem ma dotyczyć klasy pierwszej B, pierwszej C i pierwszej D. Wszystko to powiem jeszcze tutaj, bo myślę, że warto to podkreślić, iż o całej tej sprawie dowiedzieliśmy się zupełnie niespodziewanie, bez jakiegoś uprzedniego przygotowania, jakiegoś spotkania, rozmów. Była wręcz, można powiedzieć, taka zmowa milczenia, bo proszono o zachowanie spokoju, o to, żeby nie rozmawiać za dużo, a zwłaszcza przy dzieciach, żeby dzieci nie musiały się z tego powodu zbytnio niepokoić, prawda? Żeby jakiegoś tutaj takiego strachu nie siać, paniki, żeby dzieci nie zaczęły się wytykać palcami i takie rzeczy. Więc tutaj takie wskazówki zostały nam udzielone. Natomiast poinformowano nas, że zebranie, w dniu dzisiejszym odbędzie się zebranie z dyrekcją szkoły o godzinie 17, więc czekamy z niecierpliwością na to spotkanie. I na tym spotkaniu ma być nam przedstawiona, tutaj omówiona cała ta sytuacja oraz zaproponowane mają być pomysły na to, jak przeprowadzić podział tych klas, czyli według jakiego klucza po prostu dzieci podzielić. Klasy, te trzy klasy od pierwszej B do pierwszej D są 27-osobowe. Według tutaj ustawy dopuszcza się, aby klasy były 25-osobowe, ale w przypadku, kiedy zatrudniony zostanie tak zwany asystent nauczyciela, wówczas klasa może mieć dwie osoby więcej, czyli wtedy 27 osób jest. I tutaj teraz podała pani wicedyrektor w rozmowie ze mną, iż plan jest taki, aby po 7 osób z tych naszych 3 klas oderwać po prostu od tych ich klas teraz, w których są, i dać do tej klasy 5 równoległej, tak, czyli to wtedy będzie klasa tak jakby pierwsza E, ale to będzie przyszły rok, czyli będzie
i
druga,
pani
E.
Joanno, ten pomysł się oczywiście, rozumiem, nie podoba. Czy pani jest skłonna zgodzić się na to, żeby pani syn, kiedy ma już kolegów i tak dalej, przeszedł do nowej klasy?
Oczywiście, że nie, absolutnie nie. Ja w ogóle tutaj, no nie czekając na to zebranie, prawda, na którym tutaj tak myślimy z rodzicami, że tak naprawdę to zostanie postawieni przed faktem dokonanym i poinformują nas, że już, prawda, zdecydowano o wszystkim i tak naprawdę tutaj już nic się nie da zrobić. Ja po prostu postanowiłam dowiedzieć się więcej szczegółów, zbadać całą tą sprawę, tak aby po prostu no, pójść przygotowaną, prawda, na to zebranie, żeby ta rozmowa była merytoryczna, a nie na zasadzie takiej, że zaskakują nas, prawda, informują nas o czymś, a my tak naprawdę jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek możliwości obrony, bo nie wiemy po prostu jak się bronić, prawda, jakich tutaj argumentów używać. No tak jak tutaj pan wspomniał, wszystko rozchodzi się o brak szkoły na Warszawie, tak? Tak jak pan też powiedział, plany są takie, aby budowa została rozpoczęta w 2018 roku, ale tutaj też...
Czyli w bieżącym roku.
W bieżącym, tak, chociaż no zupełnie nie widać śladów, aby cokolwiek tam miało się zacząć. Prezydent Przepiera tutaj potwierdził informację, że środki w budżecie zostały zabezpieczone na tą inwestycję. Nie wiem tylko, czy tam już zostały jakieś projekty wykonane, czy też nie. Jednak podkreślił również, aby no tak zachować jednak ostrożność w tych terminach, ponieważ teraz są problemy z wykonawcami.
Tak, rynek budowlany jest bardzo rozgrzany. Pani Joanno, pani słusznie zadzwoniła do nas i napisała po złości, ale słusznej złości, bo pani słusznie zauważa, że można było bez problemu żadnego przewidywać kilka lat temu, prawda, że Warszawa się dokładnie rozbudowuje, że się rozrasta i trzeba było zacząć budowę szkoły w 2016 roku. Teraz właśnie w tej szkole przy Złotowskiej uczy się 1300 dzieci. Część co prawda w drugim budynku przy ulicy Wojciechowskiego, tak, ale jednak jest tłok, jest dwuzmianowy system, są to utrudnienia. Pani pisze do nas z takim żalem, że w roku szkolnym 2017-2018 szkoła musiała zatrudnić dodatkowo albo przynajmniej dołożyć godzin 3 pracownikom, asystentom nauczyciela. A można było przecież utworzyć właśnie 5 klas pierwszych, nie ryzykować i zatrudnić tylko jedną osobę więcej. No i pani pyta, jak to możliwe, że odpowiedzialni za oświatę w naszym mieście mogli liczyć na to, iż rezerwa 6 miejsc po 2 dopuszczalne w każdej klasie powyżej 25 ustawowych w klasach pierwszych B, pierwszej B, C i D wystarczą na pokrycie wciąż rosnącego zapotrzebowania. No właśnie, są to takie pytania, które cisną się na ustach. Dużo pani ma nadziei, że to spotkanie coś da? Czy rodzice się zgodzą, część rodziców, na to, żeby utworzyć dodatkową klasę i żeby dzieci przeszły do tej klasy?
Myślę, że będzie trudno. Zrobiłam rozeznanie wśród rodziców mojej klasy, mojego syna, i tutaj wszyscy absolutnie, niemalże wszyscy, bo nie mam tutaj opinii bodajże chyba 4 osób, ale te osoby, które wyraziły swoją opinię, absolutnie są oburzone, zdenerwowane i po prostu powiedziały, że no, nie dopuszczą do tego, żeby tak to się odbyło, żeby klasa została podzielona. Tutaj podobno dyrekcja szykuje tą klasę właśnie, która będzie ta jaka piąta równoległa, ona ma być z poszerzonym językiem angielskim, czy wręcz taka dwujęzykowa, czyli po prostu wychowawca tej klasy będzie miał też przygotowanie z języka angielskiego i będzie z dziećmi wtedy no, tutaj komunikował się zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Natomiast no tutaj no, nie oszukujmy się, to wszystko spada po prostu na dzieci i tutaj no, nie zgadzamy się na to, ponieważ no, co by nie mówić, tak jakby nie myśleć, prawda jest taka, że no w szkole musi być najważniejsze dobro dziecka, tak? No tutaj nie dobro jakiejś tam dyrekcji, nie dobro jakichś nauczycieli, tylko dobro dziecka jest najważniejsze, prawda? I tutaj no tak jak pan wspomniał, to wszystko można było zupełnie inaczej załatwić. W ogóle była taka sytuacja na początku roku szkolnego tego teraz, który jeszcze trwa, iż właśnie poinformowano naszą klasę, że zostaliśmy wyróżnieni, bo mamy taką bardzo dobrą wychowawczynię i w związku z tym dołożono nam te 2 osoby, że będziemy klasą 27 siedmioosobową. Wówczas już były pytania, właśnie rodzice pytali, czy nie można było od razu tego piątego oddziału utworzyć. Jak ustaliłam teraz w tym tygodniu, pani dyrektor potwierdziła, iż szkoła składała wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, ale otrzymała odmowę.
Odmowę.
No więc
pani Anno,
tak.
W takim razie...
To jest bardzo ważna informacja, myślę, do sprawdzenia.
Oczywiście, zawiesimy naszą rozmowę, bo my się umawiamy w poniedziałek na rozmowę z panią dyrektor szkoły SP7 Teresą Kaliną. No i oczywiście za chwilkę będę rozmawiał na temat planów, jeżeli chodzi o nową szkołę właśnie na Warszawie. Pani, dziękuję dzisiaj za rozmowę. Oczywiście będziemy w kontakcie i do tematu powrócimy w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Naszym rozmówcą była pani Joanna, mama chłopca, który uczęszcza do pierwszej klasy w SP7. Do usłyszenia, dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Przy naszym telefonie Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, wiadomo było od dawna, że Warszawa to jest modna dzielnica, lubiana dzielnica przez Szczecinian, która się rozbudowuje. Dlaczego w 2016 roku nie rozpoczęła się budowa kolejnej szkoły? Wiadomo było już, że ta przy Złotowskiej SP7 jest za mała.
No to wszystko oczywiście zależało od tego, jak byliśmy przygotowani, tak, do tej inwestycji.
Czyli nie byliście?
Musiały być poczynione, musieliśmy poczynić pewne kroki, tak, żeby przygotować dokumentację, co oczywiście udało się zrobić. Przypomnę, że w ubiegłym roku został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji, oczywiście już realizacji samych prac budowlanych. Przetarg został rozstrzygnięty we wrześniu, podpisaliśmy umowę z wykonawcą. W maju tego roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. No i w tej chwili wykonawca przygotowuje się już do przeprowadzenia tych wszystkich prac, które ma zapisane w umowie.
Czyli szkoła powstanie do 2020 roku? Jesteście optymistami, bo trudno teraz z wykonawcami na rynku budowlanym.
No, rynek wykonawców w tej chwili daje się we znaki nie tylko nam, Szczecinowi, ale również innym samorządom. Mamy też takie doniesienia. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten termin umowny, czyli ten pierwszy kwartał 2020 roku został dotrzymany. Na razie odpukać, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj były jakieś przesunięcia. No i myślę, że jeśli wykonawca zepnie się ze swoją robotą, będzie szansa na to, żeby właśnie 2020 rok, początek był taki, że ta szkoła będzie już gotowa.
Ile tam dzieci ma uczyć się w tej szkole?
Docelowo inwestycja przewiduje powstanie obiektu takiego piętrowego dla 1000 dzieci.
To jest szkoła przy ulicy Kredowej. Mam nadzieję, że będzie wystarczająca, chociaż nie wiem, w kontekście 500+, może tych dzieci będzie coraz więcej i jeszcze będzie za mało. No ale 1000 to brzmi dobrze. Przypomnę, że teraz do szkoły podstawowej numer 7 uczy się w tej szkole około 1300 dzieci. Co prawda w dwóch budynkach, prawda? Bo przy ulicy Wojciechowskiego i przy ulicy Złotowskiej. Dziękuję panu za te informacje.
Proszę bardzo.
Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin. To jest czas reakcji. 12.41. Wrócę teraz do audycji sprzed wczoraj. Moim gościem był Mieszko Czarnecki, który postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i nie czekać na reakcję Straży Miejskiej. Tych patroli Straży Miejskiej jest nie za wiele. Sam robi zdjęcia źle parkujących pojazdów i wysyła do Straży Miejskiej. Później jedzie do tej Straży Miejskiej, bo tu konieczne jest złożenie zeznania, składa zeznanie w kilku takich sprawach i nie odpuszcza. No i w tej sprawie właśnie pana Mieszka, który jest takim społecznym, można powiedzieć, strażnikiem miejskim, czy też policjantem, dwa telefony. Ja zachęcam wszystkich do naśladowania pana Mieszka Czarneckiego.
Wielki szacunek dla pana Mieszko za swoją pracę. Powiem tak, na pewno nie zwalczy tej plagi idiotycznych kierowców, ale jeżeli nie ma patroli policji, które kiedyś, pamiętam, za moich młodych czasów, no, przemierzały miasto skutecznie, to nic się nie zrobi, no. I albo należy porządnie karać, albo prosić, żeby było więcej takich społeczników.
Chciałem powiedzieć, że go bardzo popieram. Ja jeżdżę po tym naszym mieście 42 lata i widzę, co tu się odbywa za barbarzyństwo. On się zajął z parkowaniem i ma rację, ale gdyby państwo, coś państwu powiem, gdyby policja chciała tych wszystkich piratów drogowych, naprawdę, to co ja jeżdżę autobusem, to jest moja praca, 10 godzin dziennie, co drugi rozmawia przez telefon, na pasach, na podwójnej ciągłej wyprzedzają, na przejściach dla pieszych. i dziwię się, czemu policja nie chce wziąć monitoringu z autobusu. Dogadać się, po prostu wyeliminowano by tylu piratów drogowych, gdyby na jednym autobusie można by było nagrać kilkadziesiąt wykroczeń takich poważnych dziennie, a to dopiero na wszystkich. Miliony, dziesiątki milionów złotych. Przez 5 minut jakby jakiś wydział zrobili, by się im to wszystko zwróciło.
Tyle komentarzy w tej sprawie, ale do tematu będziemy powracali, tak jak ten temat właściwie gości na naszej antenie regularnie, ponieważ miejsc, gdzie nieprawidłowo parkują pojazdy, czy też miejsc, gdzie dochodzi do wykroczeń, tak jak pan Krzysztof, nasz stały słuchacz, powiedział, jest pełno i te wykroczenia w ruchu drogowym następują regularnie w ilościach hurtowych. A z nami jest pani magister Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zadzwoniłem do pani, ponieważ napisał do nas rozżalony pan Krzysztof, który spotkał się z problemem nieczytelnie wypełnionej przez wypisanej recepty przez lekarkę. Jak napisał do nas w odręcznym liście, z powodu właśnie niewyraźnego napisania nazwiska, adresu, nie mógł zrealizować tej recepty. Tutaj mamy nawet adnotację z apteki z ulicy Piastów. Z powodu nieczytelnych danych na recepcie, w nawiasie numer oddziału NFZ oraz adres świadczeniodawcy, pacjentowi zrealizowano receptę z odpłatnością 100%. Ponadto dane pacjenta, adres zamieszkania oraz imię i nazwisko nie są możliwe do odczytania bez wglądu w dowód osobisty pacjenta. Z powodu nieczytelności danych pacjent, wykupując receptę, poniósł koszt około 80 zł więcej niż wykupując receptę z przysługującymi zniżkami. No właśnie, pan Krzysztof jeszcze pisze, to smutne, o tym, że pani doktor była bardzo opryskliwa, źle, niewłaściwie reagowała na zwróconą jej uwagę. Pan Krzysztof zastanawia się, czy nie skierować sprawy do Izby Lekarskiej i rzeczywiście być może będzie musiał tę sprawę tam skierować. My również zapytamy Izbę Lekarską, co na to Izba Lekarska. Ale pani magister, proszę powiedzieć, czy jest jakaś możliwość odzyskania tych pieniędzy przez pana Krzysztofa, kiedy mamy nieczytelne dane na recepcie i one są nieczytelne nie z powodu i z winy pana Krzysztofa, tylko z powodu tego, że lekarka w tak sposób nieczytelny wypełniła receptę.
Proszę Państwa, no w tym wypadku raczej nie widzę możliwości, dlatego że aptekarze, realizując receptę, kiedy przychodzi pacjent i zauważą, że jest albo nieczytelnie, albo źle wypisana recepta, informują o tym pacjenta i informują również o tym, że jeżeli wróci do lekarza i lekarz poprawi tą receptę, no to wtedy będzie zrealizowana ze zniżką. Jeżeli natomiast pacjent z różnych względów albo nie uzyska od lekarza poprawy tej recepty, albo no, stwierdza, że no niestety nie ma siły, no bo przecież to jest osoba chora, trzeba pamiętać, że nie ma siły, nie ma możliwości udać się do lekarza, godzi się na wykup na 100%, no to wtedy, jak to się mówi, klamka zapadła. Nie ma możliwości już dalszego procedury odzyskiwania pieniędzy od apteki oczywiście.
Czy tak, pani... Czy pani zdaniem nasz słuchacz powinien zwrócić się z roszczeniem bezpośrednio do pani doktor, czy poprzez Izbę Lekarską?
Proszę Państwa, ja nie chcę oceniać tutaj winy czy niewiny pani doktor, ale z tego, co Państwo tutaj przedstawiliście, to jeszcze zwrócę uwagę, że apteka tam napisała, że był nieczytelny oddział Funduszu Zdrowia, a czytelność oddziału Funduszu Zdrowia wskazuje nam, że pacjent ubezpieczony jest. Także jeżeli ta liczba magiczna w przypadku naszego oddziału Funduszu Zdrowia to jest 16, jeżeli jej nie widać albo w jakiś sposób jest nieczytelnie napisana, czy tego, no to taka recepta dla nas farmaceutów jest receptą 100%. I na pewno można próbować zwrócić się do pani doktor, ale to zrozumiałam, że pan Krzysztof chyba był u pani doktor i ona nie bardzo chciała poprawić tej recepty. No w takim wypadku zawsze jest możliwość złożenia no w jakiś sposób zażalenia nawet do kierownika placówki, w której pani doktor pracuje. A jeżeli to nie odnosi skutku, można złożyć takie, no, takie zażalenie też do izby lekarskiej, bo do izby lekarskiej należą też wszyscy.
Tak, ale lepiej rzeczywiście zacząć tutaj od przychodni. Pan Krzysztof pisze tak, niestaranność.
No, mówię, bo zrozumiałam tutaj, że jednak pan pacjent się kontaktował z panią doktor, czyli jeżeli
niestaranność pani doktor, pani magister, była popełniona nawet w chwili wypisywania recepty, pisze pan Krzysztof. Gdy poprosiłem o czytelne jej wystawienie, gdyż już dwukrotnie miałem problem z realizacją. Cytuję reakcję, nie będzie mnie pan uczył, jak mam wypisywać receptę.
No to wtedy można złożyć do kierownika tej placówki, gdzie pani doktor pracuje, takie zażalenie na postępowanie i przez to pacjent ma niestety ponosi szkodę. Bo nie tylko stresuje się i jest denerwowany, ale ponosi szkodę finansową, a jest pacjentem ubezpieczonym.
My ze strony naszej redakcji zapowiadamy, że zwrócimy się właśnie do przychodni, w której pracuje pani doktor z prośbą o wyjaśnienia i skontaktujemy się również z panem Krzysztofem. Czy to jest częsty problem obecnie, bo coraz więcej lekarzy ma drukarki i po prostu recepty są czytelne, wydrukowane, te odręczne recepty? Jeszcze jest to częsty problem właśnie, że są nieczytelne?
Proszę państwa, może powiem w ten sposób. W większości przypadków, nawet jak są recepty pisane odręcznie i nie mamy większych problemów jako farmaceuci, większych problemów, to nie mówię, że w ogóle ich nie mamy, z odczytaniem leku, nazwy leku. Chociaż też się zdarzają przypadki takie, że nazwy leku są bardzo do siebie zbliżone i można popełnić błąd, że odczytują. Natomiast większość, jeżeli na przykład apteka znajduje się gdzieś w pobliżu przychodni, tam gdzie dany lekarz przyjmuje, mniej więcej już jest obeznana z pismem danego lekarza. I tu może mniej sprawia problemów odczytanie takiej recepty. Gorzej jest, jeżeli pacjent pójdzie do innej apteki i tam będzie problem, ale przede wszystkim w aptece my nie możemy mieć żadnej wątpliwości, jaki to ma być lek. My nie możemy się domyślać, nawet jeżeli podejrzewamy, że to
no
będzie
tak, taki
lek.
Taki problem może grozić utratą życia i zdrowia.
Nie możemy się domyślać też, dla jakiego pacjenta jest to wypisane, ponieważ ja przypominam, że recepta to jest przeciw, to jest pieniądz w rozliczeniu.
No właśnie, to jest taki dokument, który jest pieniądzem. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Magister Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A ja powiem tak, że być może problem wtedy ustanie, kiedy zgodnie z obowiązującą ustawą e-recepta, czyli taka elektroniczna, wirtualna, trafi do powszechnego użytku od 1 stycznia 2020 roku. A teraz zapowiedź tematu, który już poruszaliśmy, ale chcemy rozmawiać z przedstawicielem PKS-u na temat fatalnego stanu autobusu, które jeżdżą tutaj po liniach miejskich i obsługują właśnie pasażerów w Szczecinie.
Dzień dobry, Piotr ze Szczecina. Trochę autobusów PKS-u, które jeżdżą pod ZDITM, przetarg wygrali. No, korzystam z tych autobusów na terenie gminy Dobra i gminy Kołbaskowo, jeżdżę tymi autobusami. No przyznam tak, tragedia, stan techniczny jest opłakany. Jakby wszystkie te autobusy zaczęli kontrolować, to żaden na trasie w końcowym przystanku, gdzie ITD kontroluje, to każdy autobus zostaje. Nie pojedzie dalej. Tam wszystko miga, kierowcy, coś się nie otwiera, drzwi się nie otwierają, czy się nie zamykają, idzie, odpuszcza ciśnienie, dopycha, dogina. Jak one się pójdą pod kontrolę, to ja nie będę miał czym do pracy jeździć, tylko rower mi zostanie. Dziękuję.
Miejmy nadzieję, że po wczorajszej rozmowie Inspekcja Transportu Drogowego Szczecińska zajmie się kontrolami, zmasowanymi kontrolami autobusów PKS-u, ale chcemy też porozmawiać, tak jak powiedziałem, z przedstawicielem zarządu PKS Szczecin. A z nami jest Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Jacku, zadzwoniłem do pana, ponieważ przed dniami morza zatelefonował do nas słuchacz, ale jego obserwacja dotyczy nie tylko tej wielkiej, radosnej imprezy na wodzie, którą mieliśmy kilka dni temu, bo nie mówię o tych światowych dniach morza. Był zaniepokojony tym, że pomiędzy dużymi jednostkami tutaj na tych kanałach, na Odrze, przy wałach Chrobrego pływają małe łódki. Często są w nich dzieci z rodzicami i mówi, że tak nie powinno być, że pływają barki, że pływają duże jachty, duże łodzie motorowe. Może dojść do wywrócenia takich małych jednostek. Czy rzeczywiście powinny według pana tutaj obowiązywać jakieś zakazy? Czy każdy ma prawo pływać byle bezpiecznie?
Każdy ma prawo pływać byle bezpiecznie i zgodnie z przepisami, bo to jest tak, gdybyśmy wprowadzili zakaz jazdy po ulicach rowerem, bo jeżdżą też ciężarówki od czasu do czasu. Nie ma znaczenia, czy to jest mała jednostka, czy duża jednostka. Znaczenie ma tylko jedno, żeby każdy, kto chce sobie popływać, a nie ma uprawnień i pływa łódką, którą może, czyli do 10 na przykład kilowatów mocy silnika, żeby zapoznał się z przepisami, żeby tak jak wsiadając na rower, nie mając karty rowerowej ani prawa jazdy, wiemy, jakie przepisy obowiązują, tak? Tutaj też powinniśmy wiedzieć, bo na wodzie obowiązują tak samo przepisy jak na drodze.
Nasz słuchacz był zaniepokojony tym, że często rodzice wkładają dzieciom i rzeczywiście tak nie powinno być za duże kapoki. Te kapoki są luźne. Rzeczywiście w przypadku wywrotki do wody dziecko może z takiego kapoka po prostu się wyswobodzić i może utonąć, prawda? To jest bardzo ważne, żeby te urządzenia, te środki właśnie bezpieczeństwa były dostosowane do wieku, do wzrostu, a kapoki dokładnie zapięte szczelnie, tak że tutaj nie może być miejsca na żadne niedociągnięcia.
Tak, to prawda. Tu jest w ogóle, to jest temat rzeka, panie redaktorze, ponieważ gro tych kapoków tak zwanych to są kamizelki asekuracyjne, a nie ratownicze. Zgodnie z przepisami powinny być ratownicze, ratunkowe, a nie asekuracyjne, bo te asekuracyjne są przewidziane dla osób, które umieją ich pływać. Ale generalnie założenie jest takie. Kamizelka musi być dopasowana do wagi i do wielkości człowieka, czyli nie może być za duża. Drugi element, o którym ja już powiem, a nie powiedział słuchacz, ale to jest dosyć istotne, że bardzo często widzimy, i to fajnie, to jest naprawdę fajnie, że dzieci są w kamizelkach ratunkowych, ale za to rodzice są bez kamizelek ratunkowych. I ja myślę, że przyświeca temu myśl, że dziecko wypadnie do wody, to żeby było w kamizelce, ale ważnym jest to, że na kamizelka służy ku temu, aby również i sternik, czyli opiekun, jak wypadniemy do wody, też był w stanie w tej wodzie się uratować.
Nawet jeżeli myśli, że umie pływać, prawda, ale czym innym jest pływanie rekreacyjne, a czym innym ratowanie, jeżeli mamy tę kamizelkę, możemy zrobić więcej, możemy sami nie utonąć i właśnie przynieść komuś pomoc. Dziękuję panu za tę informację i za rozmowę. Bądźmy bezpieczni na wodzie. Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Życzymy udanego weekendu. Dziękujemy panu Leszkowi jeszcze raz za bojler 50-litrowy dla pani Józefy. Do usłyszenia.